Dzień dobry. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Druga tura wyborów w Turcji już za 4 dni. Czy może przynieść jakąś niespodziankę po tym, co zdarzyło się tam 14 maja? Czym tłumaczyć znakomity wynik prezydenta Erdoğana i Sojuszu Ludowego? Czego w tej sytuacji spodziewać się po zachowaniu Turcji na arenie międzynarodowej? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś pani dr Karolina Wanda Olszowska, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i turkolog, prezes Instytutu Badań nad Turcją. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Kiedy poprzednim razem, a to było w styczniu tego roku, rozmawialiśmy o sytuacji politycznej w Turcji, to rozmawialiśmy przede wszystkim o zbliżających się wyborach. I wcale nie było takie pewne, czy prezydent Erdoğan i jego partia Sojusz Ludowy utrzymają się przy władzy. Czy dziś, na chwilę przed drugą turą wyborów, można uznać, że epoka Erdoğana będzie w Turcji trwała kolejną kadencję? Będzie trwała przez kolejną kadencję?
Jest to tyle trudne pytanie, że w Turcji bardzo wiele rzeczy może nas zaskoczyć. Dlatego ja bym nie powiedziała, że jesteśmy na 100% pewni, ale że jest bardzo prawdopodobne, że tą drugą turę wyborów prezydenckich wygra Recep Tayyip Erdoğan, dlatego że po pierwsze wygrał on pierwszą turę, mimo tego, że nie wygrał on w pierwszej turze, to wygrał on pierwszą turę. Co pokazało niedoskonałość sondaży i pewne niedoszacowanie. I spowodowało to, że wyborcy kandydata opozycyjnego zwątpili trochę w siłę swoich głosów. I było widać właśnie taką dużą niechęć, czy duży brak nadziei wśród elektoratu opozycji. Co będzie pokutować w drugiej turze, bo teraz kwestia zmotywowania największej liczby wyborców do tego, żeby w dalszym ciągu poszła do urn wyborczych.
Zostało dwóch kandydatów, więc któryś musi wygrać.
Tak, zostało dwóch kandydatów, któryś musi wygrać. Wczoraj zostało dwóch kandydatów, któryś musi wygrać, więc już wiemy, że ten trzeci kandydat, który był, czyli Sinan Oğan, nacjonalista z poglądami prorosyjskimi, który ponad 5% głosów uzyskał, przekazał swoje poparcie Erdoğanowi, co też nie zaskoczyło, biorąc pod uwagę choćby jego warunki, które były. To nie jest tak, że my jesteśmy teraz przekonani, że ci jego wyborcy pójdą głosować na Erdoğana.
Wyborców nie przekazuje się tak. Jak przedmiotu.
Poza tym też nie wiemy, kim oni są, bo jakby mówi się o nich nacjonaliści, ale też nie wiemy, na ile to są po prostu ludzie, którzy na przykład nie chcieli głosować na ani jednego, ani drugiego i teraz na przykład nie pójdą głosować w ogóle. Dlatego, że mówimy o bardzo dużej frekwencji w pierwszej turze wyborów.
88%.
93%.
93%. W demokratycznym kraju. To nie jest wynik taki, jaki uzyskiwano w krajach tak zwanej demokracji ludowej.
Tak, i przy braku nakazu jakby z zewnątrz, bo już jakby nie ma tej ustawy, która daje kary za niegłosowanie. Trochę mniejsza frekwencja, znacznie mniejsza, bo tam niecałe 60% było w głosowaniu za granicą. Ale mimo wszystko to też była rekordowa frekwencja na wybory zagraniczne. I po pierwszych 2 dniach głosowania za granicą, bo te już trwają, mieliśmy w Niemczech 1 000 000 osób, które zagłosowało.
O Niemczech i o Turkach niemieckich za chwilę osobno porozmawiamy, tak. Bo to jest ciekawe zjawisko.
Ale mamy w każdym razie, propos Erdoğana, mamy to, że elektorat opozycji jest zdemotywowany. Mamy to, że wygrał on parlamentarne, czyli jakby ma większą, znaczy jego sojusz wygra parlamentarne, czyli ma jakby większą szansę wygrać, bo Turcy nie lubią polaryzacji, jeżeli chodzi o siłę w parlamencie i o głowę państwa.
Nie mają ochoty na kohabitację z całą pewnością.
Nie. Do tego dochodzi nam jeszcze to, że w tym momencie opozycja trochę nie ma pomysłu na to, jak kontynuować tą kampanię przez ten ostatni rok, tym bardziej, że teraz, przez ten ostatni tydzień. Tym bardziej, że teraz mamy właśnie takie puszczanie oka w cudzysłowie do nacjonalistów, gdzie to wygląda bardzo nienaturalnie, dlatego że Kılıçdaroğlu, który prowadził taką kampanię trochę takiej miłości, jak to było określane, w sensie wybaczmy sobie, zjednoczmy się i tak dalej, właśnie w stronę Kurdów, w stronę Alewitów, mniejszości, z której
tam
chodzi.
W warunkach tureckich taki bardziej liberalny kandydat.
Tak, no teraz właśnie mówi tak bardzo ostro, już nie ma tych serduszek, które były na wiecach, tylko jest uderzanie ręką w stół, co jest bardzo dużym zwrotem. Nie wydaje się, żeby stracił poparcie na przykład Kurdów, tych, którzy już głosowali, no bo oni po prostu są przeciw Erdoganowi, oni ewentualnie mogą nie pójść do głosowania, ale jest to jakby ważny elektorat w tym momencie opozycyjny, ale też nie wydaje się, żeby zyskał nacjonalistów przez to, w jaki sposób prowadzi tą kampanię, bo widać, że ten jego 106 też nie ma pomysłu, czyli ta jego koalicja, która go popiera, bo Meral Akşener, czyli przywódczyni drugiej głównej partii w tej koalicji, dobrej partii, zniknęła na pierwsze parę dni po wyborach. Ona pewnie jakoś walczyła z tym, że ta jej partia nie osiągnęła takiego wyniku, jak liczyła, ale w momencie, kiedy mamy 2 tygodnie, to jak nie ma jej w przestrzeni przez 4 dni, to już znacznie.
To tak jakby jej nie było tak. Po prostu. Tak to w polityce
i
jest.
I teraz na przykład chodzi po domach i rozmawia z ludźmi, tak widać z jej mediów społecznościowych, ale nie wydaje się, żeby to pomogło wygrać z Erdoganem, tym bardziej, że tak jak pokazywała mapa wyborcza, trochę opozycję zaniedbała Anatolię. W sensie oni jeździli po dużych miastach, oni tam mają swój elektorat, tam też mieli swój elektorat. Jakby zyskali oczywiście wśród Kurdów, dlatego że poparł im między innymi Demirtas. Oni faktycznie mieli szeroką koalicję, ale zapomnieli chyba o tych mniejszych miejscowościach i wsiach w Anatolii i tam dalej wygrywa Erdoğan, wygrywa albo przynajmniej wyrównuje w tych prowincjach, gdzie było trzęsienie ziemi, więc to też pokazuje pewne.
Bardzo trudny teren w warunkach wyborczych.
Bardzo trudny teren, ale też wydaje się, że to w jaki sposób on prowadził tę kampanię, trochę wskazywał na to, że tylko on jest w stanie coś zrobić, żeby odbudować Turcję. I faktycznie był taki sondaż, 2 tygodnie chyba po trzęsieniu ziemi, ponad 50% respondentów powiedziało, że tylko Erdoğan jest w stanie walczyć z skutkami trzęsienia ziemi. On już jakby zaczynał odbudować domy, on obiecał, że domy będą w ciągu roku odbudowane. To, że specjaliści mówią, że tak się nie powinno robić, ponieważ ta ziemia jeszcze się porusza i to tak naprawdę może doprowadzić, że te domy bardzo szybko się zawalą albo będą uszkodzone, to jest jakby coś innego. No, ale większość
społeczeństwa... Tak, racje polityczne są inne niż budowlane.
Tym bardziej, że no tutaj ewidentnie widać, że jednak duża część społeczeństwa liczy na to, żeby odbudować domy i miejsca pracy, a nie zastanawia się nad tym, czy naukowcy, specjaliści od geologii mówią, że to jest dobre w tym momencie. No bo tutaj jakby rozjeżdża nam się, no jak w wielu krajach,
no to jak w wielu
to, co oczekują
krajach,
ludzie,
wielu kwestiach.
Tak, i nauka, tak. Nie? Więc
to też jest jedna z reguł demokracji, że politycy dość często nie mogą przemawiać do wyborców głosem eksperckim, bo to ich jako tak. polityków osłabia.
Tak, i tu jest na przykład ciekawe to, co było przed wyborami, że takim trwałymi wyborcami Erdoğana, mnie to trochę zaskoczyło,
no właśnie,
to sobie tego nie przemyślałam.
Dzięki czemu on wygrał, bo rozmawialiśmy w styczniu i to było takie, że być może, ale wcale niekoniecznie.
Tak, i wydawało się, że po trzęsieniu ziemi, które było w lutym, jeszcze bardziej niekoniecznie, ale widać, że dalej duża część społeczeństwa tureckiego się utożsamia z nim. Jest to klasa, nowa klasa średnia, którą on stworzył, no on rządzi 20 lat, więc on sobie zdążył stworzyć klasę średnią. Są na pewno te warstwy uboższe, z tym, że to też nie jest tak, że nie głosują na niego ludzie w dużych miastach. On na przykład też miał głosy tych uchodźców, którzy dostali w międzyczasie obywatelstwo tureckie, dlatego że twierdzi, że nie jest mniejszym złem. W sensie on mówi, że będzie starał się odesłać ich do Syrii, ale przynajmniej wybuduje tam jakąś infrastrukturę i to nie będzie jakby obowiązkowe. Znaczy tu bym się kłóciła, czy to nie będzie obowiązkowe, ale no w każdym razie ma trochę inną narrację, on też ich przyjął. Takim elektoratem, który wskazali przed wyborami, że jest takim jego trwałym elektoratem, są gospodynie domowe. Tylko mówimy o 11 milionach, więc no 64 miliony były w Turcji uprawnione do głosowania, czyli to jest znaczna grupa. Mówiąc gospodynie domowe w Polsce, wcale nie widzimy tutaj tak dużej grupy. Mówiąc w Turcji, ta grupa jest duża. Nie mam pojęcia, jaką częścią polskiego społeczeństwa są gospodynie domowe.
Zaciekawiła mnie pani doktor i ja to sobie sprawdzę.
Tak, ja myślę, że to jest w ogóle właśnie ciekawe do przemyślenia, ale ja się długo zastanawiałam, dlaczego, no bo ja w ogóle byłam zaskoczona, że kobiety są jakimiś trwałymi wyborcami Erdoğana, tym bardziej, że te wszystkie grupy, które ja śledzę, czyli te, które są, walczą prawa kobiet, są przeciwko kobietobójstwu w Turcji i tak dalej, no to one właśnie wskazują, że no prawa kobiet są łamane, w sensie na przykład no, rośnie nam liczba honorowych zabójstw, czy kobietobójstwa. Tutaj jakby jest gorzej, a nie lepiej. A z drugiej strony, no, gospodynie domowe...
Przez męskich członków rodziny w pewnych sytuacjach, które, jak rozumiem, uznawane są za hańbiące dla klanu, dla rodziny.
Albo jest tak. Na przykład, nie wiem, mężczyzna, z którym ona się spotykami, a romans, ona chce na przykład powiedzieć jego żonie, albo chce odejść, a on nie chce na to pozwolić. Bardzo często są takie naprawdę bardzo brutalne zabójstwa, które chodzi o takie przyzwolenie społeczne na to, że tak jest. Choć już jest trochę przynajmniej lepiej w sądownictwie, no ale mimo wszystko. Ale te gospodynie domowe, ja się nad tym bardzo długo zastanawiałam, dlaczego one akurat głosują na Erdoğana. I właśnie takim najprostszym odpowiedzią, wydaje się najbardziej słuszną, jest to, że one w Erdoğanie i jego żonie Emine utożsamiają teraz swoje małżeństwa. To jest małżeństwo aranżowane.
Wyswatane.
No jakby w
Turcji... Dawniej tak się mówiło.
Tak. W Turcji dalej są małżeństwa aranżowane czy wyswatane. Nawet mówi się, że to dlatego, że małżeństwo w kulturach bliskowschodnich to jest związek dwóch rodzin, nie dwóch osób. Czyli trzeba wziąć sobie całą rodzinę i ta rodzina musi nas pasować kulturowo, bo nawet często jest tak, że co z tego, że ci młodzi ludzie się kochają, jeżeli się okazuje, że na przykład kobieta jest z konserwatywnej rodziny, a mężczyzna z laickiej, lub na odwrót, bo tak by nie chodzi o mówienie kto z której, to te rodziny się nie dogadają. Tam będą tak duże spięcia, że ci młodzi ludzie i tak nie będą w stanie być ze sobą, a tam jakby no, jest
ta rodzina ważna. A tam bez oparcia w rodzinie człowiek jest...
Tak.
No bardzo słabe.
Bardzo słabe, poza tym no jednak tam rodzina jest ważna i to ta duża rodzina, która decyduje. No ale właśnie te kobiety widzą swoją sytuację z domu, w sensie siebie widzą w tym małżeństwie, więc im jest się łatwiej do tego odwołać niż do małżeństwa Kryżdar-Olu, gdzie na przykład był taki obrazek, kiedy jego żona siedzi na fotelu bez chustki, on siedzi na oparciu tego fotela. Obrazek bardzo europejski, bym powiedziała. Do obrazka, gdzie to Erdoğan siedzi w domu, gdzie było trzęsienie ziemi. On i ojciec z rodziny siedzą na takich krzesełkach, a dzieci i kobiety siedzą na ziemi. Więc jakby to z jednej strony uderza nas obrazem, ale z drugiej strony pokazuje, że one dalej są w stanie jakby odnaleźć się w tej rodzinie Erdoğana, a nie w tej rodzinie Kryżdar-Olu, która jest bardziej, wydaje się, tak, europejska.
Tak, liberalna.
I wydaje się, że tutaj w ogóle Turcy jednak w dużej części są jednak bardziej w stanie odnaleźć się siebie w Erdoğanie niż siebie w opozycji w tym momencie.
A jakieś obietnice wyborcze, które szczególnie mocno zadziałały?
Ja myślę, że tu przede wszystkim gospodarka, w sensie, że mimo wszystko dużo rzeczy Erdoğan dał przed wyborami. Na przykład dostał od Rosji odroczenie spłaty za gaz i odroczył ludziom płatność za gaz o rok. On kilkukrotnie podwyższał tą najniższą krajową w przeciągu ostatniego półtorej roku. Teraz kolejny raz podwyższył płace dla urzędników, obiecał podwyższenie emerytur, więc jakby z jednej strony cały czas wskazuje, że to on dalej jakby opiekuje się narodem tureckim i o nich dba, że jakby no gospodarka to jest problem, z którym nikt by sobie nie poradził, dlatego że to są czynniki zewnętrzne. Ale rząd zrobi wszystko po pierwsze, żeby poprawić stan tureckiej gospodarki, a z drugiej strony, że nie podniesie stóp procentowych, czyli na przykład kredyty nie będą droższe. Więc tutaj jakby gospodarka to był w ogóle główny temat tej kampanii, ale też pokazywał się jako taki właśnie silny przywódca, czyli to, co on pokazywał przez większą część swoich rządów, czyli że on nie pozwoli Stanom Zjednoczonym wnikać w turecką politykę, że ta polityka będzie suwerenna, nastawiona na interes turecki, a nie jakby podporządkowana Zachodowi. No i to trafia, bo też musimy pamiętać, że jeżeli media są w większości w rękach ludzi związanych z Erdoğanem, mówi się między 90-95%.
No, to potężna przewaga.
No to jakby prawie całkowicie. Tak. No to trafia po pierwsze z przekazem. No i w momencie, kiedy nie ma się alternatywnych źródeł informacji, no to po prostu wierzy się w przekaz. No bo taki jest. Tym bardziej w momencie, kiedy go mamy od 20 lat, ten przekaz taki trochę antyzachodni, antyamerykański, no to są już lata, kiedy ludzie ten przekaz mają w Turcji. I oni faktycznie też były takie badania na początku zeszłego roku robione po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Kogo najbardziej obawiają się Turcy? Okazało się, że Zachodu, w sensie Europy Zachodniej.
Kompleks imperium.
Tak, osmańskiego imperium. I tego, że to właśnie Zachód. Ale to pokazuje, że dla większości respondentów to Zachód stanowi zagrożenie w ich głowach, a nie wcale Rosja i Wschód.
Proszę mi wyjaśnić, pani doktor, inną kwestię, bo tureccy wyborcy, niemieccy Turcy, nie wiem jak ich prawidłowo nazywać.
Bo Niemcy tureckiego pochodzenia.
Niemcy tureckiego pochodzenia, ale głosując mający prawa wyborcze w Turcji.
Tak.
Im Erdoğan w sensie socjalno-ekonomicznym nie ma nic do zaoferowania, bo oni żyją w innej rzeczywistości i zarabiają w innym kraju. Mają również dostęp do wielu różnych źródeł informacji i propagandy, mieszkając w Niemczech. A podobno oni w przeważającej części poparli właśnie Erdoğana, tak jak te gospodynie mieszkające w Turcji.
Oni zawsze popierają Erdoğana, czy od lat popierają Erdoğana. Tak. Dlatego, że im się najprościej głosuje na Erdoğana, no bo oni z jednej strony nie muszą się z turecką inflacją, problemami gospodarczymi miotać. Z drugiej strony przyjeżdżają sobie do Turcji na wakacje. I to jest ta emigracja, która wyjechała już lata temu, więc oni już któreś pokolenie mieszkają w Niemczech. Ale Erdoğan przywrócił poczucie, które tego, że religia jest ważna w państwie i oni dlatego trochę wybierają Erdoğana, bo jednak mimo wszystko chcą tego konserwatyzmu, tego tureckiego konserwatyzmu Erdoğana, czyli to, że religia jest, to, że mogą kobiety chodzić w chustach, to zostało utrzymane, no ale mimo wszystko on jest tym symbolem właśnie tego, że do momentu wybrania Partii Sprawiedliwości i Rozwoju ta religia była czymś, co było tylko w kuluarach i było negatywne i wręcz nie wypadało się z tym obnosić, bo jak coś to wojsko przywracało laickość, a od niego religia zaczęła być czymś ważnym w państwie, jednym z filarów. Więc oni chcą tego konserwatyzmu, bo im ten konserwatyzm też jest wpojony kulturowo. Z drugiej strony łatwo się żyje, mówiąc, że dobry jest konserwatyzm w Turcji w momencie, kiedy się wjeżdża do Niemiec i ma się wolność słowa. Bo bardzo łatwo jest właśnie...
I do konserwatyzmu jedzie się na wakacje.
Można powiedzieć, że to jest właśnie Turcja, w której relacje w rodzinie są zachowane, rodzina jest ważna, kobiety znają swoje miejsce, choć tutaj jakby Turcja też bym nie szufladkowała w ten sposób, no bo na przykład teraz mamy parlament, w którym jest najwięcej kobiet w historii Turcji wybranych do parlamentu. No ale z drugiej strony właśnie, no tam jest przywrócenie religii konserwatyzm, ale z drugiej strony nie zwracają uwagi na przykład na to, jak teraz wygląda turecka wolność słowa i ilu dziennikarzy jest aresztowanych. To nie jest tak, że to tylko teraz, bo jakby Turcja ma długą historię aresztowania dziennikarzy za różne niepochlebne teksty, ale z drugiej strony łatwo się to
długą
ocenia.
Długą historię problemu z wolnością słowa.
Tak, bardzo długą problem z wolnością słowa. W ogóle jakby demokracja w Turcji ma trochę inne znaczenie, bym powiedziała, przez lata i to nie jest tak, że teraz z Erdoğana się dużo zmieniło, ale też czasy się zmieniły, więc jakby tutaj jest różnica. A z drugiej strony łatwo im jest popierać Erdoğana w momencie, kiedy oni nie muszą sami żyć w tej rzeczywistości Turcji, która jest. Powiedzmy, że mogą mówić, co chcą i nie będą mieć z tego powodu problemów, chyba że wrócą do Turcji. A z jednej strony właśnie wybierają Erdoğana. Co ciekawe, w Polsce tylko 8% wyborców zagłosowało na Erdoğana. Reszta zagłosowała na opozycję.
I to jest coś, co trzeba zbadać, pani doktor.
Ja myślę to dlatego, że w Polsce jest bardzo dużo studentów, dlatego że my jesteśmy głównym miejscem...
Ten rodzaj Turków, który tutaj gości, jest po prostu z natury taki.
Ja myślę, że oni, po pierwsze to są ludzie, którzy wyjeżdżają na Erasmusa, więc oni od razu znają angielski. Po drugie, oni też mają dostęp do innego rodzaju informacji, no bo też są za granicą. Polska jest krajem, który najczęściej przyjeżdżają Turcy na Erasmusa. Dlatego, że jest trochę bardziej jednak jak w Turcji, w sensie, jeżeli chodzi o różne normy, a z drugiej strony jest też taniej, no bo nie mamy euro.
Kebab jest wszędzie.
Kebab jest wszędzie, ale też oni bardzo pozytywny obraz Polski wywożą z Polski, co warte jest zaznaczenia, że Turcy, którzy przyjeżdżają do Polski na Erasmusa, w większości wyjeżdżają do Turcji z bardzo pozytywnym obrazem Polski i jakby z takim bardzo dużą sympatią do Polski, którą sama doświadczyłam, że właśnie spotkałam ludzi, którzy pracują potem w Turcji i byli w Polsce na Erasmusie i oni zawsze bardzo pozytywnie reagowali na Polskę, powiedzieli, jak to świetnie się bawili na Erasmusie w Polsce, jakie to było wspaniałe miejsce, co ludzie byli otwarci, życzliwi i naprawdę z bardzo pozytywnym obrazem wjeżdżają.
Bardzo budująca wiadomość.
Budująca, bo jakby raczej mamy te negatywne wiadomości.
Bo my potrzebujemy wszędzie jak najwięcej ludzi, którzy doświadczyli Polski, a potem wynieśli z niej dobre wspomnienia. Bardzo krótko już zdążymy o tym tylko porozmawiać. No, załóżmy, że w niedzielę okaże się to, czego wszyscy się spodziewają, że w Turcji dalej rządzi prezydent Erdoğan. Co to będzie oznaczało dla polityki zagranicznej Turcji? Czy tutaj radykalnych zmian nikt się nie spodziewa? Bo zdaje się, że Erdoğan uważa, że dotychczasowa polityka mu się sprawdziła i ułatwiła uzyskanie dobrego wyniku. Ale może są jakieś sygnały, że Turcja coś będzie chciała zmienić.
Ja myślę, że będzie chciała zmienić o tyle, że radykalnych zmian na pewno nie będzie, ale myślę, że Erdoğan sobie będzie musiał ułożyć politykę zagraniczną po wyborach, dlatego że ta polityka przez ostatnie pół roku, jak nie rok, prowadzona była pod wybory. Czyli to właśnie stawianie ostrego weta Szwecji, Finlandii, w końcu upuszczenie Finlandii. To było jakby też różne zagrania, które były prowadzone, były zagraniami pod wybory. On teraz musi sobie ułożyć relacje z tymi różnymi krajami. Myślę, że ze Stanami Zjednoczonymi mimo wszystko, że teraz tak ostro pogrywał w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale też, no bo potrzebuje przecież od nich.
No i oni też wiedzieli, że czekają go wybory.
Więc jakby wszyscy też trochę Turcji przed tymi wyborami odpuścili w cudzysłowie, jakby wiedzą, że to
tak, ale teraz
wybory.
Ta taryfa przedwyborcza ulgowa się skończy.
Ja myślę, że on też sobie będzie musiał po prostu ułożyć jakąś relację z Zachodem, szeroko pojętym, dlatego, że bez Zachodu nie poprawi sytuacji gospodarczej, potrzebuje inwestycji. O ile Zjednoczone Emiraty, Arabia Saudyjska wysyłają pieniądze, Rosja również, to potrzebuje inwestycji, tym bardziej, że Turcy są coraz mniej zadowoleni z arabskich pieniędzy, dlatego, że coraz głośniej są pokazywane sytuacje, w której Arabowie wykupują sobie powoli część Turcji i zachowują się, jakby to oni Turcję podbijali. A Turcy są bardzo tutaj...
A skoro już o tym mowa, widać obecnie chińską w Turcji?
Nie aż tak bardzo
nie
jak
tak arabską. Bardzo jak arabską.
Tym bardziej, że tutaj Arabowie też wykupują poszczególne rzeczy. No Chińczycy mieli wykupić port i jak się tutaj to okazało, to Turcy byli bardzo jakby niezadowoleni, w końcu tego nie doszło. Turcy mają w pamięci to, że Arabowie zdradzili ich podczas I wojny światowej, czyli tą przeszłość historyczną. A teraz ci sami Arabowie, których oni uważają za coś mniej rozwiniętego niż Turcy, przychodzą i wykupują ich ziemię, a do tego się z tego szczycą. Więc to uderza w bardzo takie nacjonalistyczne też i jakieś takie resentymenty tureckie, które są silne. Więc ja myślę, że to prędzej czy później również będzie miało reperkusje społeczne.
Bo... A są to sprawy, o których my w Polsce akurat no mamy słabe pojęcie.
Mamy słabe pojęcie, tym bardziej, że Turcy są też gorąco krwiści, tak sami sobie mówią.
A jakie znaczenie relacje z Polską mają w myśleniu tureckim? Oprócz tego, że niektórzy z nich przyjadą tu i wywiozą miłe wspomnienia, to jak w ogóle...
Polska jest bardzo pozytywnie postrzegana. Tym bardziej, że po pierwsze nie mamy sytuacji spornych. Po drugie, Turcja pamięta, że jesteśmy drugim krajem NATO po Turcji, która kupiła tureckie drony. A oni potrzebują się trochę, w ramach kompleksu też, który my też trochę mamy, takiego kompleksu Zachodu, potrzebują się przeglądać w zachodnich oczach, a my jesteśmy dla nich Zachodem. Więc to, że podchodzimy do nich z sympatią, dla nich jest też w jakiś sposób nobilitujące. Więc dlatego doceniają te gesty i są jakby chętni na różne formy współpracy. Więc myślę, że to też warto wykorzystać.
To trzeba w takim razie mieć nadzieję, że żadnych okazji również w Polsce nie zmarnujemy w tej dziedzinie. Bardzo dziękuję. Gościem Polityki dla Dorosłych była dziś pani dr Karolina Wanda Olszowska, historyk, turkolog, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezes Instytutu Badań nad Turcją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani doktor. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.